Książę pożegnał urzędnika i polecił nadzorcy, ażeby na jego koszt lepiej karmiono oskarżonych o napad. Następnie rozdrażniony popłynął na drugą stronę ciągle rozszerzającej się rzeki do pałacu, ażeby prosić faraona o umorzenie nieszczęsnej sprawy. Tego jednak dnia jego świątobliwość miał dużo ceremonii religijnych i naradę z ministrami, więc następca nie mógł się z nim widzieć. Wówczas książę udał się do wielkiego pisarza, który po ministrze wojny najbardziej znaczył we dworze. Stary ten urzędnik, kapłan jednej ze świątyń w Memphis, przyjął księcia grzecznie, ale zimno, a wysłuchawszy go odparł. Dziwno mi, że wasza dostojność podobnymi sprawami chcesz niepokoić naszego pana. Jest to samo, co gdybyś prosił o nietępienie szarańczy, która spadła na pole. Ależ to są ludzie niewinni. My, dostojny panie, wiedzieć o tym nie możemy, gdyż o winie lub niewinności rozstrzyga prawo i sąd. Jedno dla mnie jest pewnym, że państwo nie może ścierpieć, ażeby wpadano do czyjegoś ogrodu, a tym bardziej, ażeby podnoszono rękę na własność następcy tronu. Sprawiedliwie mówisz, ale gdzież są winni? Spytał książę. Gdzie nie ma winnych, muszą być przynajmniej ukarani. Nie wina, ale kara następująca po zbrodni uczy innych, że tego spełniać nie wolno. Widzę, przerwał następca, że wasza dostojność nie poprzesz mojej prośby u jego świątobliwości. Mądrość płynie z ust twoich, Erpatre, odpowiedział dygnitarz. Nigdy nie potrafię udzielać panu memu rady, która powagę władzy naraziłaby na szwank. Książę wrócił do siebie zbolały i zdumiony. Czuł, że kilkuset ludziom dzieje się krzywda i wiedział, że ratować ich nie może. Jak nie potrafiłby wydobyć człowieka, na którego upadł obelisk albo kolumna świątyni. Za słabe są moje ręce do podniesienia tego gmachu, myślał książę z uciskiem w duszy. Pierwszy raz uczuł, że od jego woli jest jakaś nieskończenie większa sila. Interes państwa, który uznaje nawet wszechmocny faraon, a przed którym ugiąć się musi on, następca. Zapadła noc. Ramzes nie kazał służbie nikogo przyjmować i samotny chodził po tarasie swojej willi, dumając. Straszna rzecz. Tam rozstąpiły się przede mną niezwyciężone pułki Nitagera, a tu nadzorca więzienia, urzędnik śledczy i wielki pisarz zabiegają mi drogę. Czymże oni są? Nędznymi sługami mojego ojca, oby żył wiecznie, który każdej chwili może ich strącić do rzędu niewolników i zesłać w kamieniolomy. Ale dlaczego ojciec mój nie miałby ułaskawić niewinnych? Państwo tak chce? I cóż to jest państwo? Co ono jada? Gdzie sypia? Gdzie jego ręce i miecz, którego się wszyscy boją? Spojrzał w ogród i między drzewami na szczycie wzgórza zobaczył dwie olbrzymie sylwetki pylonów, na których płonęły kagańce straży. Przyszło mu na myśl, że ta straż nigdy nie śpi i że pylony nigdy nie jedzą, a jednak są. Odwieczne pylony, potężne jak mocarz, który je wznosił, Ramzes Wielki. Poruszyć te gmachy i setki im podobnych, zmylić tę straż i tysiące innych, które czuwają nad bezpieczeństwem Egiptu, okazać nieposłuszeństwo prawom, które pozostawił Ramzes Wielki i inni, jeszcze więksi przed nim mocarze, a które 20 dynastii uświęciło swoim poszanowaniem? W duszy księcia pierwszy raz w życiu poczęło zarysowywać się jakieś niejasne, ale olbrzymie pojęcie państwa. Państwo jest to coś wspanialszego od świątyni w Tebach, coś większego od piramidy Cheopsa, coś dawniejszego od podziemi Sfinksa, coś trwalszego od granitu.